Chwała Bogu, witam wszystkich serdecznie. Jest to dla mnie pierwszy raz stanąć przed tym audytorium, ale nie pierwszy raz, w którym jestem w tym zborze w różnych rolach. Jeszcze byłem chyba pierwszy raz tutaj, zanim się ożeniłem, a jestem w małżeństwie 32 lata. To znacznie więcej niż przynajmniej połowa obecnych. Także z pewnej odległości przyglądam się i jakoś tak cieszę się, że mamy w tej chwili coraz lepszą współpracę, bo brat Marcin też u nas bywał ostatnio na konferencji młodzieżowej, głosił kazanie ewangelizacyjne, a ja mam ten przywilej niektórych, którzy się wtedy nawrócili, przygotowywać do chrztu, który będzie w drugą niedzielę września. To jest ta wspólna praca na niwie pańskiej. Ja myślę, że fantastyczną rzeczą jest po prostu, mimo różnic, które są gdzieś tam, iść razem za Bogiem i mieć świadomość tego, że w Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno. Przywożę dla was pozdrowienia z Kościoła Chrystusowego w Bielsku Podlaskim, któremu mam przywilej służyć od 4 lat. Wcześniej miałem taki epizod, bo coś o sobie powiem, tylko 6 lat emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie należałem do kościoła baptystów Truro Baptist Church, a wcześniej kilkanaście lat byłem pastorem, też założycielem, jednym z założycieli zboru kościoła ziem świątkowego w Suwałkach. Także gdzieś moje życie tak się w różnych kręgach toczyło, ale my wszyscy jesteśmy Chrystusowi, prawda? Niezależnie jakie tam etykietki są gdzieś. Bracia, siostry, wracając do tego, po co tutaj jestem i do tego, co jest najważniejsze i po co i braterstwo jesteście tutaj, bo jesteśmy tutaj, żeby czegoś się nauczyć i czegoś z Bożego Słowa, coś z Bożego Słowa sobie wziąć, aby przeżyć lepiej następny dzień, aby przeżyć lepiej, mądrzej i bliżej Boga, bo taki jest sens naszego życia tutaj, że możemy przygotować się i być bliżej Boga, bliżej Jego rzeczywistości. Wziąłem temat, który nie jest taki klasycznie wakacyjny, bo wziąłem temat, który też prowadzę u siebie, rozbijając to na bardzo szczegółowe rzeczy, wziąłem temat ćwiczenia się w pobożności. W ogóle to takie niewspółczesne słowo. Jeśli byśmy mówili, czy ktoś o sobie, szczególnie z młodych, powiedział, ja jestem pobożny, koledzy od razu by powiedzieli, weź przestań. To jest takie staroświeckie słowo. Ale czy to rzeczywiście jest rzecz, która gdzieś tylko mimochodem jest? Myślę, że nie. Bardzo, bardzo dawno temu czytałem pewną książkę, która jakoś echem gdzieś odbija się w moim życiu. I autor tej książki powiedział następujące zdanie. Jeśli twoje chrześcijaństwo nie jest skuteczne w twoim domu, to w ogóle nie jest skuteczne. Jeżeli nie jest skuteczne w praktycznych rzeczach, to go nie ma. I dlatego pobożność, społeczeństwo, ludzie mylą z religijnością. Mylą z tym, że odbywają jakieś praktyki, jakieś działania, jakieś zachowania bez jakiegoś głębszego ich rozumienia. I czasami mówi się o człowieku, że jest taki pobożny, bo jest religijny. Nawet nasz język ma takie przysłowia. Na przykład, modli się pod figurą, a ma diabła za skórą. Pobożność, która jest takim zewnętrznym niejako wyrazem, tylko jakimś praktyk, religijnością, to nie jest to, o czym mówi Biblia. Ale w tekście, który czytaliśmy na samym początku, jest wezwanie do tego, żebyśmy byli naprawdę pobożnymi ludźmi, byśmy byli ludźmi, którzy są związani z Bogiem. Bo to słowo po polsku oznacza żyć po Bożemu, według Bożej reguły, według tego, jaki też jest Bóg. I mamy w Nowym Testamencie cały szereg wezwań do tego, żebyśmy byli ludźmi pobożnymi i szereg praktycznych wskazówek, co to znaczy być człowiekiem pobożnym. Zanim przejdę do tych kluczowych wersetów, chciałbym powiedzieć, że od samego początku Nowego Testamentu O tym też się mówi. Pan Jezus w 6 rozdziale Ewangelii według Mateusza powiedział następujące słowa. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłatę Ojca waszego, który jest w niebie. Pobożność dalej jest opisywana jako gotowość otwarcia serca na biednych, na słabych. Tam się mówi o jałmużnie. Ja miałem jedno kazanie, gdzie mówiłem o nawykach pobożności. Takich jak właśnie gościnność, jak uczciwość, jak czynienie dobra. To są takie praktyczne rzeczy, bo pobożność opiera się i sprowadza się tak naprawdę do bardzo praktycznych rzeczy. Bo jeśli chrześcijaństwo twoje nie jest praktyczne, to w ogóle go nie ma. Taka może szokująca teza. Mnie to postawiło do pionu. Jeszcze byłem wtedy młodym chłopcem na początku mojej chrześcijańskiej drogi i z wielką pasją staram się też nauczać i w swoje życie wprowadzać coś, co będzie prawdziwe od środka na zewnątrz. I tutaj Pan Jezus mówi, słuchajcie, swoją pobożnością nie obnoście się między ludźmi. Kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. To, w czym się przejawia twoje umiłowanie Chrystusa, niech będzie skromne i dyskretne, ale niech będzie i niech istnieje, niech będzie praktyczne. Niedawno miałem taką okazję rozmawiać z osobą. Postaram się wszystkie rzeczy, które pozwolą jej zidentyfikować, usunąć. Ta osoba w zborze się nie pojawiła 1,5 roku przynajmniej. Ale przy pewnej okazji była i jej usta były pełne frazesu. Chrześcijański, taki głęboki, namaszczony język, że wydaje się, że oliwa spływała z niej aż na mnie i to taka uświęcona. I to nie przez byle kogo. Ale nie chodzi do zboru. Ale nie uczestniczy w życiu chrześcijańskim. Nie daje z siebie tego, co zgodnie z obdarowaniami powinna dawać. Więc to jest puste. To było takie przykre, takie bez smaku. Bo pobożność jest praktyczna. Jeśli nie masz społeczności z Kościołem Boga Żywego, który się spotyka tu czy tam w innym miejscu, to jak można powiedzieć, że jesteś częścią Kościoła Jezusa Chrystusa? Przecież to się musi wyrażać w praktyczny sposób. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, a ja tylko i Jezus i mi to wystarczy. Ale to nie wystarczyło dla Boga, bo przyszedł i stał się jednym z nas. I wybrał 12 uczniów i potem budował Kościół składający się z ludzi. O przecież jak w Księdze Przysłów jest powiedziane, żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka wygładza człowiek. Potrzebujemy z innymi ludźmi być i to musi być praktyczne. Dlatego Bóg dał Kościół, abyśmy w nim wykazywali i sprawdzali się, co jest w nas, co jest w naszym sercu. Nie tylko na ustach mnóstwo frazesów i właśnie część pobożności związana z mową, o tym mówi apostoł Jakub i do tego być może, że później dojdziemy. Czasami ludzie myślą, że pobożność jest rzeczą, którą może sprawić jakąś zmianę i w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, kiedy Piotr i Jan wstępowali do świątyni i zobaczyli człowieka i dali to, co mieli, przynieśli uzdrowienie do jego życia, zmianę, to później, kiedy Piotr przemawia, mówi coś takiego: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością uczynili? Nie, to wynikało z Bożego daru, który ich był w sercu, a nie z zespołu praktyk. My musimy praktykować rzeczy, lecz pobożność, ta, która jest w Piśmie Świętym opisywana, jest czymś więcej niż religijnością czy płaską dewocją. Ona jest związana z tym, co jest w nas, co jest w sercu. Ale nie tylko noszona w sercu, ale praktykowana na zewnątrz, wśród żywych, realnych ludzi. Jeżeli ci ludzie przeszkadzają, to nie możesz wybierać się do nieba, bo tam będzie pełno ludzi. Nie możesz żyć na tej ziemi tylko sam dla siebie, bo przecież Chrystus żył dla nas i z nami chce przebywać na wieki. Oto idę wam przygotować mieszkanie, a kiedy odejdę, przyjdę i zabiorę was do siebie. Was, a nie ciebie. Dlatego musimy żyć w relacji, uczyć się relacji. A to przejawia się też w pobożności. Kiedy jesteśmy ludźmi, którzy żyją po Bożemu, taka następna teza, to też powinniśmy się otaczać i przebywać w środowisku ludzi, którzy są Boży. Skąd bezpośrednio z Pisma Świętego taką tezę wyciągam? Ano Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, gdzie jest opisana historia Korneliusza, który był setnikiem z porządnej gwardyjskiej jednostki italskiej. O nim pisze, że był pobożny i bogobojny. Ale kiedy zajrzymy dalej nieco, zobaczymy, że w 7 wersecie, że przywołał 2 domowników i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy mu usługiwali. Korneliusz był pobożny i bogobojny i w tym wyrazie przejawiało się to, że on otaczał się ludźmi. Najbliżsi jego ludzie byli to ludzie pobożni. Jeśli po prostu żyjemy w ten sposób, że w niedzielę otaczamy się ludźmi, którzy są w kościele, no 1,5 godziny może z nimi da się wytrzymać, a później żyjemy w inny sposób wśród ludzi, którzy nie noszą tego samego znamienia Jezusa na sobie, to nasza pobożność rozpłynie się. Nie wystarczy nabożeństwa. Korneliusz, który żył w taki sposób praktyczny, że poświęcał swój czas modlitwie, jak będziemy czytać sobie w domu, myślę, że te teksty, okaże się, że on po prostu też łożył na Bożą sprawę. Były jego jałmużny, które doszły do Boga. Bóg zobaczył, że on jest człowiekiem, który z serca daje, praktycznie wspomaga, a zarazem się modli, posłał anioła, aby przyprowadził sobie Korneliusz Piotra i posłuchał, co ma zrobić dalej. I najwięcej na temat pobożności przeczytamy w listach pasterskich. W listach, które są pisane w nieco późniejszym już okresie życia apostoła Pawła, Piotra, Jakuba. I tam do już troszkę ustabilizowanych kościołów, tak jak wasz czy mój, zwraca się jeden, drugi i trzeci autor z tym wezwaniem do pobożności. Tekst, który czytaliśmy, przypomina nam o tym, że zostało nam wystawione wyzwanie, żeby być pobożnym i prowadzić pobożne życie. Zacznijmy od 1 Tymoteusza 2:1-2. Przede wszystkim was napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, uczciwości. Pobożność jest tutaj przedstawiona jako cel, jako pewien ideał, jako pewne stan, w którym chrześcijanie pierwszego wieku mieli celować i mieli do tego dążyć. Miało to być modlitwą o całą zewnętrzność, byśmy mogli zgodnie z wolą Bożą prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności. Pobożność jest tutaj przedstawiona jako rzecz, która będzie bardzo ważna. I teraz miejsce, które dla mnie jest takim kluczowym miejscem, to jest 1 Tymoteusza 4, 7, 8, 9. I zaczynam ten fragment, może tak wydaje się, że z wyrwaniem z kontekstu. Apospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem cielesne ćwiczenie przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Do tego wersetu jeszcze wrócimy później. Ale w tym wersecie pojawiło się takie specyficzne sformułowanie. Ćwicz się w pobożności. Ja bardzo często słyszę takie modlitwy, które są zanurzone. Panie Boże, spraw. Panie Boże, zrób. Panie Boże, to. Panie Boże, tamto. Cała lista życzeń do Pana Boga. I Panie Boże, niektórzy by chcieli się modlić. Zrób, żebym był pobożny. To jest, są rzeczy, które Bóg robi i są po Jego stronie. Ale są rzeczy, które my mamy zrobić, są po naszej stronie. Na przykład, kiedy pierwszy Kościół postawiony w sytuacji prześladowania, to on się modlił tak. Panie Boże, pomóż nam z odwagą głosić słowo, kiedy Ty będziesz wyciągał rękę i czynił cuda. Rzeczą Kościoła było i ich potrzebą znalezienie odwagi od Boga, by głosić słowo, a nie czynienie cudów, bo to Bóg robi sam, to jest Jego działka. Są takie rzeczy, które są Jego działką i On tego pilnuje, ale są takie rzeczy, które są naszą działką. I my też tego powinniśmy pilnować. Jeżeli natchnione Boże Słowo mówi ćwicz się, to zatrzymajmy się na tym, co to znaczy. Tam jest użyte słowo gimnazo, od którego jest nasze słowo gimnazjum, czy kiedyś istniało coś takiego jak gimnazjon, miejsce, gdzie młodzi ludzie chodzili wyrabiać sobie mięśnie i ćwiczyć. Gimnazjo określa systematyczną czynność, powtarzaną w celu osiągnięcia umiejętności oraz konsekwentne dążenie do zdobycia nowych umiejętności. I tam pisze, ćwicz się w pobożności, nabywaj pewnych umiejętności, które później praktykowane stają się częścią twojego charakteru. I to jest istota tego, co chciałbym powiedzieć, co też robię w moim zborze w ostatnim czasie. Pobożność nie spada na nas z nieba. Pobożność jest czymś, co praktykujemy w wyniku tego, że znamy Boga. Pobożność jest to świadome, codzienne naśladowanie Chrystusa. Bo w miejscach Pisma Świętego znajdziemy, że pobożność przywiązana jest do wiedzy. Chociaż może wydaje nam się takie zestawienie, które apostoł tutaj użył w 7 wersecie tego pierwszego listu do Tymoteusza za przesadzone, apospolitych i babskich baśni unikaj. Mocne określenie współczesnym językiem może byśmy to mogli oddać, nie naruszając niczyich praw, jak na przykład daj sobie spokój z telewizją śniadaniową, gdzie bardzo płytko o różnych nieważnych rzeczach się mówi. Po prostu, jeśli chcemy być prawdziwie pobożni, musimy skupić się na rzeczach ważnych i praktykować rzeczy ważne. Żyć głębszym życiem, przekraczającym powierzchnię życia. I to apostoł nazywa pospolitymi i babskimi baśniami. Ćwicz się natomiast pobożności. Starożytny filozof Izokrates powiedział następującą rzecz. Żaden atleta nie musi ćwiczyć swego ciała w tym stopniu, co król powinien ćwiczyć swoją duszę. Ćwicz przez dobrowolne poddanie się pracy, abyś gdy przyjdą niedobrowolne mozoły, mógł je znieść. Ćwiczenie się to jest nabywanie umiejętności. Takich umiejętności, które później będzie się wykorzystywać. I to jest, pobożność jest bardzo praktyczna. Dlatego Pan Jezus mówi, okazuj swoją pobożność w sposób dyskretny, a tam chodziło o jałmużnę, o łożenie, o dobroczynność. A dotyczy to jeszcze innych dziedzin. Ćwicz się w pobożności. Jest tutaj powiedziane do kogoś, o którym w innym miejscu mówi, że od dzieciństwa znasz Pisma. I niektórzy by może powiedzieli, no to sobie mogę usiąść. Ja też jestem z chrześcijańskiej rodziny i nauczyłem się czytać na Biblii prawie 50 lat temu. Tak jak Korneliusz był pobożny cały czas, tak samo i Tymoteusz, będąc już liderem Kościoła, będąc wysłannikiem największego chyba apostoła narodów, został postawiony przed wyzwaniem. Ćwicz się, to nie wystarczy. I słuchajcie, każdy z nas, czy masz jeszcze ciemne włosy, czy dopiero rosną, czy już wypadły, czy jesteś młody, czy stary, mówiąc tak prościej, przed tobą jest wyzwanie. Gimnazjo, ćwicz się, praktykuj, nabieraj umiejętności i praktykuj to w taki stały sposób. Przykładem biblijnym osoby, która ćwiczyła się w pobożności, jest pewna kobieta, która nazywała się Dorkas, pamiętacie, w Dziejach Apostolskich. Była taka fajna siostra i nie pisze o niej, że robiła tam spotkania siostrzane i tak dalej, ale ona miała taki dar, że szyła płaszcze, ubrania dla innych. To było wtedy o wiele prostsze. No bo to był prostokątny kawałek płótna, który się zszywało i robiło się klamrę na ramieniu i jest gotowy płaszcz. Ale ona z radością z każdego pozyskanego kawałka materiału, musiała jakoś to mieć system, robiła coś dla innych i robiła to stale. Pisze o niej, że ona przyodziewała innych. Była to jej służba. Robiła to praktycznie. I kiedy zmarła, ludzie przyszli do Piotra i powiedzieli: słuchaj, zobacz, jaką fajną rzecz mi zrobiła. Szkoda, że jej nie ma. Wówczas Piotr siłą Bożą przywrócił ją do życia i dalej praktykowała tą, jak rozumiem, jej służbę praktyczną, gdzie przyodziewała innych. Bo pobożność to nie jest dewocja. Pobożność jest to słowo, które brzmi ensebeja, oznacza umiłowanie dobra. Równoważne do tego jest słowo teosebeja, czyli umiłowanie Boga, życie po Bożemu. Bo to słowo oznacza oddawanie czci, wyrażanie respektu, okazywanie respektu dobru czy Bogu, ze względu na to, że się Jego zna. Pobożność to cześć dla Boga, najwyższy szacunek wobec Boga, respekt wobec Boga, ale wyrażany w praktyczny sposób. Prawdziwie pobożnym człowiekiem jest ktoś taki, kto w sercu nosi Boga i ze względu na tą wiedzę, na poznanie Chrystusa, które nosi w sercu, praktycznie wykonuje różne rzeczy. I z tego fragmentu, przy którym ciągle jesteśmy u Tymoteusza, wynika, że podstawą też, jedną ważną rzeczą przy pobożności jest to, że musimy odrzucić wiarę w różne bajki. Znam pewnych ludzi, którzy swego czasu gdzieś tam się naczytali, czy w internecie znaleźli, że trzeba bardzo szczególnie wyznawać. Więc wyznawali, jakie będą mieli willę, z jakim kolorem dachu, z jakim kolorem ściany, jakim tam urządzeniem. Bo jeśli dokładnie wyznasz, ktoś im powiedział, to wtedy poprosisz Boga o dokładnie tą rzecz i dokładnie tą otrzymasz. Więc musisz być precyzyjny, łącznie z kształtem klamki, jaki tam jest. Są chrześcijańskie bajki, są chrześcijańskie bzdury, które gdzieś tam różni ludzie dla różnych powodów umieszczają. No niestety, nie wiem, czy nawet się na jakimś małym pożyczonym mieszkaniu nie skończyło. Na pewno nie było wyznawanej willi. Odrzućcie wiarę w bajki. Trzymajmy się Bożego Słowa, dobrego nauczania, o którym jest napisane, że prawda objawiła się zgodna z pobożnością. Pobożność wiąże się z dobrą wiedzą o Bogu, o tym, jaki On naprawdę jest. Bo żeby żyć zgodnie z tym, jak On chciał, to musimy Go znać. Jeśli ktoś nie zna moich upodobań, to by zrobił mi na przykład białą herbatę, czerwoną herbatę, herbatę z różą, z tym. Macie pewnie tak szafkę. Byłem w jednym domu i siostra pyta mnie, jaką herbatą, pastorze, się napijesz? Otwiera szafkę tam, a ja mówię, zwykłą. Nie miała. Zwykłą, czarną taką. A miała chyba z 50 różnych. Kto mnie zna, zna moje upodobania i wie, że ja piję tylko zwykłą. Najzwyklejszą. A te smaki mi przeszkadzają. Jeśli znasz Boga, jeśli znasz Jego upodobania, w czym On ma upodobanie, to będziesz wiedział, jak żyć. Kiedyś, kiedy Chrystus był na górze, jeśli dobrze pamiętam ten fragment, ale na pewno ten tekst tak zabrzmiał, to ojciec powiedział wyraźnie: oto jest syn mój, w którym mam upodobanie, który mi się podoba. On robi to, co ja chcę. A Jezus powiedział: a ja robię tylko to, co widziałem u Ojca. Mówię to, co Ojciec mi kazał powiedzieć. I dlatego podstawą pobożności jest odrzucenie wiary w bajki, a wiara w to, co Pismo prawdziwie o Bogu mówi. Dla pobożności niezwykle ważne jest, co wierzymy. Bo to jest taki wewnętrzny sprawdzian, czy to, co będziemy praktycznie robić, będzie się Bogu podobać, czy nie będzie się Bogu podobać. Są rzeczy, które nawet święci ludzie próbowali robić, ale się Bogu nie podobało, bo to nie było to i nie w tym czasie, co trzeba robić. Takim przykładem, że czasami bywa tak, że nie trzeba czegoś robić, bo Bóg tego nie chce, żeby było robione, chociaż samo w sobie jest dobre, jest to, kiedy apostoł Paweł przez kilkaset kilometrów szedł i Duch zabraniał mu głosić. Bo trzeba było, żeby się przekonał, żeby doszedł do tego, że trzeba iść do Europejczyków. I przeprowadził się do Filipii, do Tesaloniki i zaczął od współczesnej Macedonii przynosić Ewangelię Europie, a przez to i nam wszystkim. Ale był czas, kiedy mu Duch zabraniał, bo i on jako człowiek prawdziwie pobożny, znający Boga, znający Boży głos, wstrzymywał się nawet wtedy od dobrej działalności. Bo pobożność możliwa jest tylko dzięki osobistej znajomości z Jezusem. Nie można kogoś szanować, cenić, jeśli się go nie zna. Nie można Boga cenić, jeśli się go nie zna albo ma się jego zafałszowany obraz. Tak jak gdyby ktoś powiedział: Henek z pewnością lubi zieloną herbatę z pomarańczą. Wow. Nie, po prostu jeśli Boga znamy, co On lubi, to będziemy tak postępować. I w tym tekście jest powiedziane: ćwicz się w pobożności. Ćwicz się w tym umiłowaniu dobra, w tym, co Bóg chce, umiłowaniu Bożych spraw. Bo słuchajcie, jest tak, że nam rzeczy powszednieją. Jeśli nie ćwiczysz, jeśli nie przychodzisz do zboru, to z biegiem czasu nie stanie się to żadnym problemem, zostać kolejną niedzielę w domu. Stanie się to najmniejszym problemem nie łożyć na Bożą sprawę. Stanie się najmniejszym problemem żyć zupełnie inaczej. Bo to jest kwestia pewnych wyrobionych nawyków, które stają się podstawą naszej pobożności. Ćwiczenie się w pobożności, tak jak każde ćwiczenie, wymaga dyscypliny. A dyscyplina w tym to jest po prostu to, że czynności, jak ktoś ćwiczy, trzeba powtarzać systematycznie. Nie da się zbudować muskulatury przez jeden wieczór. Trzeba to robić systematycznie. I dlatego pobożność jest to systematyczne naśladowanie Chrystusa, znające Go i znające to, że nam rzeczy powszednieją. I przypomina mi się taka sytuacja, w której znalazła się grupa apostołów i Piotr mówi: no nie, dzień tak jakoś leci, idę ryby łowić. Wrócił do starych rzeczy. Tak to jest, słuchajcie. Ktoś powiedział kiedyś tak, chcąc pokazać całkowite nawrócenie, powiedział tak: i ta osoba nawróciła się o 360 stopni. Super. Nawróciła się o 360 stopni i żyje starym życiem, tylko w tej chwili chodzi do kościoła baptystów, chrystusowego, jakiegoś innego. Musi być zmiana serca. Poznasz Boga. Pobożność zawiera w sobie nawrócenie. Zawiera w sobie ten element, że na tym świecie nie ma takich dobrych wzorców, które moglibyśmy ćwiczyć. My musimy te wzorce wziąć od Boga, popatrzeć, jaki On jest i wtedy za Nim iść. Pobożności nie da się po prostu ściągnąć z nieba: Panie Boże, spraw, żebym był pobożny dzisiaj. Nie, to zaczyna się od małych rzeczy. Zaczyna się od małych praktyk, które codziennie sprawiane uprawiane powodują, że zaczyna nam to wchodzić w nawyk. Wielu ludzi, którym Bóg pomógł i zmieniło swoje życie, nawróciło się, nie praktykując pobożności, wróciło do rzeczy z przeszłości i stali się jeszcze gorsi. I o tym jest wiele w listach pasterskich, pierwszym Tymoteusza, drugim Tymoteusza, Tytusa, Jakuba, Piotra. Mówi się tam na przykład w drugim Tymoteusza 3:5, że niektórzy ludzie przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Jak powiedziałem, Korneliusz w swoim otoczeniu miał pobożnego żołnierza. Ale jeśli w swoim otoczeniu będziesz miał ludzi, którzy przybierają pozór pobożności, mogą cię ściągnąć w dół. Biblia zaleca nam, abyśmy od niektórych ludzi czy od niektórych zachowań uciekali. Tutaj jest powiedziane, wystrzegaj się, trzymaj dystans dla zachowania swojej własnej pobożności przed Bogiem. Pobożność w tym drugim liście do Tymoteusza jest pokazana, że znajdzie opór. 3:12. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Może kolega czy koleżanka powie, weź przestań. No co ty? Chodź, pójdziemy tu czy tam. Ach, na niedzielę będziesz mieć kościół. Wszędzie, gdzie będziemy starali się żyć pobożnie, znajdzie się opór wobec prawdziwych pobożnych. I z tym mamy to przyjąć do wiadomości, że będzie przeszkoda, że będzie opór, bo niebo będzie w niebie, a tutaj trzeba walczyć. Walczyć ze sobą samym, walczyć z ludźmi, którzy obok nas są i ściągają nas w dół. Trzymajmy się takich, szukajmy takich ludzi, którzy pomogą nam pójść wyżej, a nie takich, którzy nas ciągną w dół. To jest taka mądrość życiowa. Szukajmy mądrzejszych od siebie. Ja bardzo się cieszę, kiedy znajdę jakąś fantastyczną książkę, czy poznam ludzi, którzy wiedzą więcej, czy mają więcej praktyki w naśladowaniu Boga, bo się od nich uczę. I mam takich ludzi, którzy w przeciągu mojego życia wywarli ogromny wpływ. Czasami nie wiedząc o tym, bo coś powiedzieli, bo jakoś się zachowali i to wpłynęło na moje życie. 1 Tymoteusza 6:11-12 jest takim wielkim też wyzwaniem dla nas. A ty, człowiecze Boży, unikaj tego, co wcześniej jest wymienione, ale zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność. Zabiegaj o pobożność, to samo nie przyjdzie. To trzeba nad tym pracować. Bo zabieganie to jest takie położenie pilnego, aktywnego zaangażowania, nacisku na jakąś rzecz, która jest dla nas ważna. Bracia i siostry, to jest bardzo ważna rzecz. Ten w tekście głównym 9 werset, czyli 1 Tymoteusza 4:9 mówi, prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Po to trudzimy się i po to walczymy. Nam z nieba to nie spada, to jest rzecz, o którą trzeba walczyć. Aby być nazywanym prawdziwie pobożnym, prawdziwie tym, który się Bogu podoba. W psalmach jest sporo obietnic dla ludzi pobożnych. W psalmie 18 na przykład, z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie. W psalmie 16 jest wielka obietnica, która dotyczyła też Chrystusa, ale też wszystkich Jego. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Biblia mówi w późniejszych tekstach, że pobożność ma wielką zapłatę. Bo ta zapłata jest Boga. W tym tekście, do którego ciągle wracam, jest powiedziane, że ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Chociaż tutaj nie potępia się ćwiczenia fizycznego i trzymania ciała w dobrym stanie, to jednak mówi, że te rzeczy, które szerzej opisuje pod terminem pobożności, mają nadzieję i na teraz, i na potem. Jeżeli jest coś takiego, co pozwala nam lepiej przeżyć nasze życie, a poza tym daje nam wstęp do Boga, to czyż o to nie trzeba zabiegać? Czyż o to nie trzeba walczyć? Czyż tego się nie należy starać wprowadzać w życie, chociaż będzie opór? Bracia, siostry, opór jest w nas i opór jest na zewnątrz. Ale ten opór możemy dzięki Bożej łasce przezwyciężać. Bo w 2 Piotra 1,3 jest jeszcze taki bardzo ciekawy werset, potem cały ciąg rzeczy wyliczonych, w których też jest wspomniana pobożność. Trzeci werset tego rozdziału mówi tam: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie obdarowała nas pobożnością, ale wszystkie elementy, na które można praktykować, wszystkie dary, wszystkie przygotowane przez Boga rzeczy, które można praktykować, aby być prawdziwie pobożnym. Boska Jego moc obdarowała nas Jezusem Chrystusem. Boska Jego moc obdarowała nas Duchem Świętym, który nas pomaga, jeśli szukamy dobra i pociesza i tak dalej. Boska moc przygotowała dobre uczynki, bo nazwał pewne rzeczy dobrymi, a pewne nazwał złymi, by złych unikać, a pielęgnować i ćwiczyć się w dobrym. Dała nam te wszystkie rzeczy przez poznanie tego. I znowu pobożność jest łączona z wiedzą, z poznaniem. To nie jest płaska dewocja. To jest coś, co odrzuca bajki, a sięga do głębi nauczania. I po co to się wszystko stało? Abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I dalej mówi: dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie wiarę, cnotą i tak dalej, i pobożnością. To jest element chrześcijańskiego wyposażenia, którego celem jest, abyśmy ze światem nie zginęli. Bo taką inną przeciwnością jest pobożność i świeckość. Pobożność jest czymś zupełnie różnym od świeckości. Pobożność nas oddziela od tego świata, a wprowadza nas w świat Boga. Świat, w którym Chrystus jest najważniejszy i to, co z Nim zostało nam darowane. To boska moc pomaga nam żyć pobożnym życiem. I zbliżając się do końca, chciałbym jeszcze jedną myślą się podzielić, która też jest zaczerpnięta z 2 listu Piotra, i to jest bardzo mocne sformułowanie. 2 list Piotra, 3 rozdział, 11 werset. I to jest takie zdanie pytające: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Skoro jest taka sytuacja, że wszystko na co widzimy, w co się ładujemy, te nasze domy, samochody, ten cały system rzeczy, skoro tam to ma ulec zagładzie, jakimiż my mamy być w pobożności, w chodzeniu za Bogiem? Bo czasami te właśnie świeckie rzeczy zasłaniają nam Boga i jesteśmy zagubieni w tym wszystkim, zagonieni, nie mamy czasu na Boga. Pomodlę się później. Proszę, zejdź mi z drogi, nie przeszkadzaj. Nie mam czasu. A przecież wszyscy tak działają. I to tam wszystkie podatki płaci. A Biblia mówi: komu cześć, komu temu cześć, komu podatek, temu podatek. Ktoś, kto nie płacił podatków, nie jest prawdziwie pobożny. Bo pobożny to jest człowiek uczciwy, który trzyma się Bożych zasad. A przecież to. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, na co patrzymy? Czy patrzymy na niebo i tam widzimy siebie i tam gromadzimy na przyszłe życie? Czy patrzymy na to wszystko, co jest wokół nas i to nam zasłania oczy? Apostoł natchniony stawia nas przed takim wyzwaniem. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, zakłada, że w to wierzymy, bo wielu ludzi w to nie wierzy. Też się nazywają chrześcijanami. Im wydaje się, że świat taki jest i taki będzie. Że rzeczy takie są i jest okej. Ale jednak przesłaniem Bożym jest to, że Bóg nie zostawi tego świata w takim kształcie, w jakim jest, z tym złem, którym jest przesiąknięty na zawsze. Że przyjdzie sąd. Że przyjdzie sąd i Bóg oceni to wszystko. Więc jak my mamy żyć? Niektórzy proponują w sposób duchowy. Wyobrażają sobie różne niemalże lewitowanie, niemalże wychodzenie z siebie w stany ekstatyczne. Ale tutaj mówi się o czymś zupełnie prostszym, którym często ci, którzy idą w ekstazę, nie potrafią kroku postawić. Bo mówi się o świętym, codziennym postępowaniu. Postępowaniu pobożnym. I tutaj te pierwsze znaczenie jest umiłowanie dobra. A Bóg jest dobry, więc umiłowanie rzeczy, które Bóg kocha. Jakimiż my mamy być w świętym postępowaniu i w pobożności? Dlaczego? Bo to wszystko ulegnie zagładzie. Nic nie zatrzymasz. Nic w swoich rękach, co tutaj masz, nie zatrzymasz. Natchniony kaznodzieja mówi, jak to nasze tłumaczenie oddaje, marność nad marnościami. Tam jest taki użyty idiom, który opisuje niezmiernie miałki piasek, który się przysypuje przez ręce i nie potrafisz go zatrzymać. Tym jest życie. Przesypie ci się przez ręce, a tylko to, co złożysz w Bogu, będzie trwałe. Ja tak wierzę i staram się praktykować i naprawdę badając tą rzecz uważam, że powiedzenie o kimś, to jest pobożny człowiek, jest najwyższym komplementem. Jeśli rozumiemy to właściwie, a nie jakąś płaską dewocję. Bracia, siostry, może nie wakacyjny sposób, ale coś z tych rzeczy, które przeżywam i co jest dla mnie ważne, chciałem się z wami podzielić. Podsumowując, zachęcam was, bądźcie pobożni. Ćwiczcie to, praktykujcie, bo to ma obietnicę życia wiecznego. I na koniec chciałbym się z wami pomodlić o to, żeby mi i wam Bóg pomagał być prawdziwie pobożnymi. Mogę was prosić, żebyśmy wstali. O Panie Boże, dziękuję ci, że w twoim słowie nie zostawiłeś nam wątpliwości, jak mamy żyć. Dziękuję ci, że ty zwracasz uwagę na naszą codzienność. Na to, jak łożymy na twoje cele. Na to, czy przychodzimy, na to, czy czytamy, czy znamy Ciebie. Na to, jak rozmawiamy z sąsiadami. Na to, czy zachowujemy siebie czystymi od świata, czy się brudzimy. Panie Boże, chcemy być Twoi zawsze. Każdego dnia tygodnia, każdej godziny życia. I proszę Cię o Twoją pomoc. Proszę Cię też o ludzi, którzy będą wokół nas. Daj nam umiejętności wybierania takich, którzy będą nas podnosić bliżej Ciebie, a nie ściągać w dół. Daj nam proszę też umiejętności powiedzenia nie wszystkiemu, co jest nie z Ciebie. Wszystkiemu, co jest płytkie, płaskie, światowe, demoniczne. A daj nam umiejętności czerpania z tego wszystkiego, co dla nas przygotowałeś. Co Twoja boska moc daje nam, by wcielać to w życie, by ćwiczyć się tym, by stawać się podobni do tego pobożnego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Cię, Ojcze, proszę dla siebie i dla zgromadzonego Kościoła na chwałę Chrystusa. Amen.